Po powrocie z urlopu trzeba odpocząć. I myślę, że to najlepsze miejsce do odpoczynku, kiedy wspólnie razem mamy ten przywilej, drogie siostry, drodzy bracia, by zasiąść u stóp naszego Pana, by oddać Mu chwałę, a też wsłuchać się w Jego Słowo, inspirować się Jego życiem, Jego świadectwem życia, tego, co nam pozostawił. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy wszyscy mogli tego osobiście doświadczać. Myślę, że podzielacie moje zdanie, gdy powiem, że dobrze nam tutaj jest, gdy ten czas uwielbienia przeżywamy, gdy mamy świadomość Bożej obecności, Jego działania w naszym sercu. Chwała naszemu Panu za to. Rozpoczniemy dzisiejszą lekcję od pewnego zdania, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 33, wiersz 21. To tylko jeden wiersz, ale wyraża tak wiele. Myślę, że jest też taką nowotestamentową treścią zawartą w Starym Testamencie, gdy Pan mówi do Mojżesza takie proste zdanie, ale tak osobiste, że i my chcielibyśmy takie słowa i dzisiaj usłyszeć. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Prawda, że piękne? Oto miejsce przy mnie, stań na skalę. I nie ma dla nas lepszego miejsca niż stanąć blisko naszego Pana na fundamencie, który nigdy się nie zmienia. Okoliczności, sytuacje, życie, dynamika zmian mogą być gwałtowne, mogą być jak wicher, mogą być jak trzęsienie ziemi, jak nagły deszcz, ale nasz fundament jest pewny, on się nigdy nie zmienia, ponieważ wiemy, że tak nam powiedział, tak nam obiecał nasz Pan Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do słowa, które jest na końcu każdego prawie rozdziału Ewangelii, do momentu, kiedy rozpoczyna się wyjątkowe wydarzenie w życiu Pana Jezusa i żadne inne nie jest tak szczegółowo, tak dokładnie opisane, jak Jego ostatni tydzień, jak walkę, którą toczy, jak wydarzenia, które mają miejsce. I też patrząc na te wydarzenia i patrząc na przebieg, na dramaturgię tych wydarzeń, myślę, że te sytuacje są nam bliskie. Dlaczego? Ponieważ tam jest zmaganie, tam jest walka, tam jest trud, tam jest bój. I wielu z nas przez takie doświadczenia życiowe przechodzi, zmagając się z trudnościami, z wyzwaniami, z rzeczami, które niepokoją, bolą, z którymi sami sobie poradzić nie możemy. I dlatego mamy Boże Słowo, do którego możemy sięgnąć, aby zaczerpnąć inspirację i być tym Słowem zachęconym i umocnionym do tego, żeby przez te wszystkie trudności móc przejść. I jednym z takich miejsc, do którego chciałbym dzisiaj zaprosić was po raz kolejny, a potwierdzeniem dla mnie jest to, że to słowo jest właściwe, jest to, co śpiewaliśmy w jednej pieśni, że przechodzimy przez trudności. To, co też Lidia wyrażała w modlitwie, że czasami nasz czas nie jest najlepszy, czasami mamy pewne obciążenia w naszym sercu spowodowane relacjami z ludźmi, jakimiś sytuacjami życiowymi, po prostu przez to jako ludzie przechodzimy. I dlatego powinniśmy nauczyć się właściwie przez nie przechodzić, aby diabeł tej sytuacji nie wykorzystał jeszcze bardziej przeciwko nam, pogrążając, powalając nas, niszcząc nasze życie. Ale wierzę, że nawet z takiej sytuacji możemy wyjść zwycięsko. Wy również? Kiedy mamy właściwy wzór, mamy właściwą postawę, mamy mocny fundament, wierzę, że nie zachwiejemy się i w Panu Jezusie Chrystusie odnajdziemy to, czego potrzebuje i pragnie nasze serce. 22 rozdział Ewangelii Łukasza od 39 wiersza będziemy czytać Boże Słowo, które tak oto powiada. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też za nim uczniowie. Spójrzcie, jeden wiersz tylko, który przeczytaliśmy, a mówi już tak wiele. Oto Pan Jezus miał pewne zwyczaje, które pielęgnował w swoim życiu. Jednym z nich było to, że oddalał się na osobności, aby się modlić. Ten wzór dla nas jest przykładem, jest czymś, za czym powinno tęsknić i do czego powinniśmy i my zmierzać w naszym chrześcijańskim życiu, żeby znajdować odpowiedni czas i miejsce na modlitwę, zwłaszcza wtedy, gdy przechodzimy przez trudności i doświadczenia. Pan Jezus w tym momencie ma około 33 lat. Jest młodym człowiekiem. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto ma 33 lata. Ja wiem, że Janusz zaraz dźwignie rękę, bo chciałby mieć tyle, ale z pewnością wiecie, że mając 33 lata jesteście naprawdę młodym człowiekiem. Wydaje się, że przed nami całe życie, że dopiero dojrzeliśmy i wypływamy do tego, żeby zdobywać szczyty, żeby robić karierę, żeby zakładać rodzinę, no, żeby prosperować najlepiej, jak nam się wydaje. A w tym momencie Pan Jezus musi stoczyć bardzo dramatyczny, osobisty bój, ponieważ wie, że Jego ziemska wędrówka tutaj na ziemi się kończy. Doszedł do tego miejsca i nie było to dla Niego takie łatwe i takie oczywiste. My czasami myślimy w ten sposób, a to Pan Jezus, to Bóg, to On na pewno sobie ze wszystkim tam poradzi, ale jako człowiek przeżywał tak samo rozterki, tak samo dramaty, był poddawany tak samo próbom i doświadczeniom, jak my wszyscy i staczał bój. I gdy przychodziły takie trudności, widzimy, że miał zwyczaj, aby udawać się na modlitwę. Powiedz, jakie ty masz zwyczaje? Gdybym chciał Cię odnaleźć w niedzielny poranek, to gdzie bym poszedł, żeby Cię odnaleźć? Albo w środowy wieczór, albo w poniedziałkowy wieczór, albo w jakimś innym momencie. Jeżeli ktoś mnie zna, to wiedziałby, gdzie mnie znaleźć. Gdybyście byli ze mną na wczasach w Bergamo i gdyby przyszła 8 rano, to wiedzielibyście, gdzie mnie znaleźć. W kawiarni na kawie. Naprawdę zwyczajem się to moim stało. Tak polubiłem to podwójne espresso poranku, że tylko czekałem, aż żaluzje się podniosą, drzwi się otworzą i już prułem, żeby kupić sobie espresso i spędzałem tam czas czytając Biblię i popijając. Ale miałem wypaśne wakacje, prawda? Ale to był taki mój rytuał, niemal codziennie rano wiedziałem, że to się skończy. Ale mamy też inne zwyczaje, inne przyzwyczajenia. I aby one zawsze przekierowywały nas w tą dobrą stronę. Czasami to, że mamy takie przyzwyczajenia, pozwoli nam przejść przez trudności, przez różne okoliczności w naszym życiu, dlatego że to jest utrwalone w naszym sercu. Dlatego, że będziemy wiedzieli, jak mamy postąpić, bo to wyryło się na tablicach naszych serc, wpisało się w naszą świadomość, a teraz możemy to realizować. Oczywiście wiem, że nie chodzi tylko o pewną schematyczność, o pewną liturgię, ale wierzę, że w naszym życiu dobrze jest mieć dobre zwyczaje. I później druga część tego wiersza mówi, a uczniowie poszli za nim też uczniowie. Dla mnie jest to obraz tego, na czym polega chrześcijaństwo. Nie chodzi tylko o to, żeby wysłuchać akatedra Pana Jezusa, a później iść i robić, co nam się podoba, ale uczniowie Jego podążali za nim ślad w ślad, krok za krokiem. Gdzie był Jezus, tam byli Jego uczniowie. Nie tylko słowa ich uczyły, ale również przykład, życie, postawa Pana Jezusa uczyła ich. Pamiętam kiedyś pewnego ewangelistę, który opowiadał mi, jak uczył się też służby, jak uczył się chodzić za Bogiem. Jedną z lekcji, której się nauczył dobrze, nauczył się od misjonarza, który zabrał go do swojego miejsca, gdzie się modlił. Mówi, to był człowiek modlitwy. Widział tam mapy świata, mapy kraju, widział tam mapy miasta, a nawet z wyrysowaniem na poszczególne ulice, zaznaczeniem wszystkich społeczności ewangelicznych, wszystkich kościołów. Była tam lista nazwisk pastorów, starszych zboru, ludzi, którzy byli misjonarzami. Każdy z nich tam był wypisany i ten człowiek wchodził do tego miejsca, aby spędzać godziny na modlitwie. Modlił się o cały świat, modlił się o kraj, modlił się o miasto, modlił się o poszczególnych ludzi, naprawdę walczył. I serce tego młodego człowieka poprzez przykład tego brata rosło, co sprawiło, że później Pan powołał go do służby i pojechał na cały świat, zwiastował w wielu krajach, przyprowadził mnóstwo ludzi do Chrystusa i wielu z nich było zaangażowanych w służbę, ale dlatego, że nauczył się tego od tego misjonarza. Do tej pory był przyzwyczajony do takiej tradycyjnej modlitwy. Ty się pomodlisz, ja się pomodlę, powiemy amen, pójdziemy do domu. Ale to była walka. On był przyzwyczajony do tego, że trzeba stać w jednym miejscu, mieć ręce spuszczone wzdłuż ciała, schyloną głowę i lekko wyszeptywać ewentualnie jakieś słowa. Ale ten człowiek dynamicznie poruszał się po pomieszczeniu, mówi, słyszał go z przodu, z boku, z tyłu i prawie że nad nim. I ten człowiek wołał, widać, że zależało mu na modlitwie, widać, że był w to zaangażowany. To był przykład, który zainspirował tego młodego człowieka. I właśnie takiego chrześcijańskiego życia pragniemy podążać za naszym Panem, uczyć się na przykładzie Jego życia, Jego postawy, importować to do naszego życia i przekazywać najlepiej jeszcze dalej, iść ślad w ślad. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Posłuchajcie, jak te słowa brzmią. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. W innym fragmencie jest napisane. Co oznacza, że nie wtedy, gdy już zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo, wołamy z trwogą do Boga, ale modlitwa jest tym, co powinno przygotowywać nas na takie wydarzenia. Kiedy już przychodzi atak, może się okazać, że jest za późno, że jesteśmy bezbronni, że jesteśmy nieprzygotowani. Właśnie teraz, może w dniach pokoju, jest czas na to, żeby modlić się i wołać, aby być przygotowanym, gdy pokusa i doświadczenie będzie próbowało dopaść na nasze życie. Spójrzcie, o czym czytamy. Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. To słowo popaść oznacza, że nie dać tylko przystępu pokusie, ale pozwolić, aby ona zawładnęła naszym życiem. Grzech nie rodzi się, tak wydaje się, nagle i dramatycznie. On przychodzi w taki zawaluowany sposób, próbuje prześliznąć się do naszych myśli, później próbuje spłynąć do naszego serca, później zagarnąć innymi dziedzinami naszego życia i całkowicie nas opanować. I nawet nie wiemy, kiedy stajemy się w jego szponach i rządzach. I wtedy już jesteśmy bezsilni. Ale modlitwa jest jak antidotum, ona przygotowuje nas. My wtedy wyczuwamy grzech z daleka, wyczuwamy niebezpieczeństwo, które zagraża. I mamy też autorytet, aby się temu przeciwstawić. Walka nie jest tak oczywista. Nawet jeżeli ktoś chodzi za Chrystusem wiele lat, czy myślisz, że niebezpieczeństwo przestało istnieć z powodu wieku twojego, który przypisujesz sobie w Chrystusie? Nie. To autorytet, który masz, to moc, którą masz w sercu, to twoje zaangażowanie w modlitwie przygotowuje cię na to wydarzenie, aby nic takiego się nie wydarzyło. Dlatego czuwajcie, bądźcie wytrwali, do tego zachęca nas, aby nie popaść w pokuszenie, aby nie dać się zawładnąć, ponieważ takie rzeczy niestety będą miały miejsce. Pewnością wy również jesteście świadkami, jak na arenie naszego chrześcijańskiego życia, ewangelicznej arenie. Nawet ludzie, którzy wydawali się nie do pokonania, ulegali pokusom. Kiedyś słyszałem pewien przykład, który bardzo też mnie zmroził i też stał się takim ostrzeżeniem dla mnie, jak pewien człowiek, który był wiele lat w służbie, miał rodzinę, miał wspaniałą służbę, wspaniały dom, wyjechał gdzieś na delegację i chyba nawet związany ze służbą. I nawiązał relacje z kobietą i tylko jedną noc z nią spędził, albo aż jedną noc. I okazało się po powrocie do domu, że jest nosicielem wirusa HIV. To zaczęło niszczyć jego życie. Jedna chwila słabości, na którą nie był dostatecznie przygotowany, zrujnowała jego osobiste życie, jego służbę i jego rodzinę. A więc niebezpieczeństwo, oczywiście jest to przerysowany może przykład, może wydaje nam się, że takie zagrożenie nam akurat nie grozi, ale dopóki jesteśmy w tym ciele, dopóki chodzimy po tej ziemi, dopóki kurz brudzi nasze nogi, musimy ciągle uważać na niebezpieczeństwo, które czyha. I jedyną rzeczą, która nas pełni na to przygotowuje, to to, że jesteśmy przy Bogu, stoimy na skale, jesteśmy zaangażowani w modlitwę. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana modlił się. Uczniowie byli tego świadkami, jak Pan Jezus oddala się. Nie wiem, co to znaczy rzut kamienia. Nie wiem, czy to jest 10 metrów, czy 20 metrów, w zależności od wielkości kamienia pewnie, prawda? I dotąd aż się poturla. Ale tak daleko, że mogli go zobaczyć i tak blisko pewnie, że jeszcze mogli go nawet usłyszeć. Ale widzieli swojego mistrza, który pada na kolana i zaczyna się modlić, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I później ukazał mu się anioł z nieba wzmacniający go. To Pan Jezus zaangażowany jest jeden z największych bojów modlitewnych, o jakim czytamy w całej Biblii, w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy oglądaliście filmy na temat zimnej wojny. Kto z was oglądał? Ja jestem przerażony tym, jak blisko byliśmy wojny nuklearnej, jak wielkie niebezpieczeństwo nam czyhało, jak zagłada świata, wydaje się, wisiała na włosku. Ja nie wiem, ile niebezpieczeństw takich bez mojej wiedzy jeszcze się odbywa. W ogóle patrząc na filmy, to powinniśmy podziękować Amerykanom, że tyle razy świat uratowali przed niebezpieczeństwami. Ale myślę, że największy bój, jaki świat mógł zobaczyć, odbywał się właśnie wtedy, gdy Jezus padł na kolana i zaczął się modlić. O to, aby nie Jego, to co w tym momencie chciał, aby go minęło, ale wola Jego Ojca wypełniła się w Jego życiu. I nie było to wcale łatwe dla Niego paść i modlić się. Miał 33 lata, był młodym człowiekiem, rozgrywał się wielki dramat w Jego sercu, toczył wielki bój, ale nieustannie wołał i wołał i wołał do swojego Ojca, aby wypełniła się nie Jego, ale wola tą, z którą został tutaj posłany na świecie. Myślę, że większość rzeczy w naszym życiu, jakie otrzymaliśmy w Bożym Słowie, jest nam znane. I nie potrzebujemy odkrywać tak wielu rzeczy nowych. Nawet nie wiem, czy powinniśmy cokolwiek nowego, a na pewno nie to, co jest niezgodne z Bożym Słowem, odkrywać, ale zostało nam to objawione, więc trudność nie polega na tym, żebyśmy nie rozumieli Bożej woli, ale trudność w naszym życiu może polegać na tym, że tak trudno nam jest zgodzić się z Bożą wolą, żeby powiedzieć, Panie, tak, na to, co Ty błogosławisz, na to, co Ty chcesz od mojego serca, od mojego życia, właśnie chcę Tobie powiedzieć i na tej przestrzeni, na tej płaszczyźnie toczy się ogromna, ogromna walka. Dlaczego? Dlatego, że trudno nam jest zaprzeć się samych siebie. Trudno nam jest przyjąć to, co pochodzi z nieba, a odrzucić to, co jest z ziemi. Pomiędzy naszym duchem a naszym ciałem czasami rozgrywa się wielka bitwa, która, miejmy nadzieję, że będzie zwycięska w naszym życiu. A przykładem tego jest Pan Jezus Chrystus. I wiecie, i zadziwia mnie to, że w tym momencie nawet nasz mistrz, nasz Pan potrzebował wsparcia i o tym mówi wiersz 43. I ukazał mu się anioł z nieba wzmacniający go. Ukazał mu się anioł z nieba, który kogo wzmocnił? Jezusa? A więc kim ja jestem, żeby próbować polegać na sobie samym? Jaka jest moja siła, żebym mógł tylko zaufać samemu sobie, jeżeli nie przyjdzie pomoc z nieba, jeżeli On mnie nie wzmocni, jeżeli On mnie dalej nie poprowadzi. Jeżeli ktoś próbuje tylko złożyć ufność w sobie, to nie tylko jest to aroganckie, ale to jest bardzo niebezpieczne. Skończy się wcześniej czy później wielkim dramatem w naszym życiu. Tylko całkowita ufność w Bogu i pomoc z nieba może postawić nas w miejscu Bożej woli i Jego przeznaczenia dla naszego życia. Dlatego potrzebujemy wołać. I kiedy masz problemy, pomoc nie przyjdzie tylko z ziemi. Oczywiście, że Bóg może się posłużyć ludźmi, ale i tak pomoc przyjdzie z nieba. To On przyjdzie, aby cię wzmocnić. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu byłby jakiś człowiek, jakaś siostra, brat, która jest zatroskana, która jest w kłopotach, która przechodzi przez problemy, która zmaga się z doświadczeniami, która wewnętrznie przeżywa jakiś kryzys i doświadczenie, jakąś duchową walkę, z którą się zmagasz, to po pierwsze nie wyprzedzaj Boga, nie rób nic bez Jego woli. Wołaj dotąd, aż będziesz pewny, że to, co się wydarzy za chwilę, będzie zgodne z tym, czego Pan chce dla twojego życia. Po drugie, czekaj w tym momencie na odpowiedź z nieba, że Bóg przyjdzie i umocni cię, ponieważ o własnych siłach nie dojdziesz do tego, do czego Pan cię powołuje. Wcześniej czy później upadniemy, potkniemy się, poobijamy i będziemy bardzo okaleczeni. Pan przyjdzie i odpowie z nieba. Kiedy wchodzisz do miejsca swojej modlitwy, oczekuj, że odpowiedź spłynie do twojego serca, aż będziesz pewien tego, że to sam Bóg przemówił, powiesz amen i wierzę, że wyjdziesz z tego miejsca uspokojony. Wiecie, pomiędzy tym, co wiedział Pan Jezus, a później tym, co realizował, w zasadzie nie zmieniło się, ale w tym momencie widzimy, że Jego serce, Jego życie zostało uspokojone. On już więcej nie musi rozgrywać tego dramatycznego boju wewnątrz, po prostu zgodził się z wolą swojego Ojca i poszedł i zaczął ją realizować. I myślę, że dotąd, dopóki my nie zgodzimy się z tym, czego Bóg chce dla nas, to zawsze będziemy w konflikcie, zawsze będziemy w jakiejś rozterce, zawsze będziemy z czegoś niezadowoleni, zawsze będzie jakiś duchowy dyskomfort i ucisk w naszym sercu, zawsze będziemy wiedzieć, że nie jesteśmy we właściwym miejscu, nie robimy to, to, do czego jesteśmy powołani, dopóki nie zgodzimy się z tym, czego Bóg naprawdę chce. Z pewnością jest cena, którą trzeba zapłacić, bój, który trzeba stoczyć, walkę, którą trzeba wygrać, poświęcenie, które trzeba złożyć, ofiarę, którą przynosimy naszemu Panu, ale chwalebność tego dzieła będzie tak wielka, że pokój, który z tego wynika, będzie towarzyszył naszemu życiu. Zgadzając się z Bogiem, zgadzamy się na Jego prowadzenie. I kiedy Pan Jezus mówi, no bądź wola Twoja, nie jest to dokładnie tak, jak czasami my to wypowiadamy w modlitwie. No ostatecznie, Panie, zgodzę się z tym. Albo jakbyśmy przegrywali jakąś walkę, no i musimy się zgodzić, bo innego wyjścia nie mamy. W ten sposób wierzę, że również nasz Pan oddał to, co należało się Jego Ojcu, posłuszeństwo i chwałę. W ten sposób On okazał należną Ojcu cześć, idąc drogą, do której został powołany. Nawet gdyby z tego fragmentu nie wynikała dla nas inna osobista lekcja, która może być związana z tym, co przeżywamy, to już patrząc na ten bój, na tą walkę, na ten trud, na zmaganie, które Jezus podjął dla każdego z nas, już to miejsce powinno wypełnić się Bożą chwałą. Każdy z nas powinien podziękować osobiście za to, że Jezus toczył ten bój i zwyciężył. Bo pomyśl, gdzie byśmy byli, gdyby Jezus się wycofał? Jak wyglądałaby arena świata, gdyby Jezus nie zwyciężył wtedy? Gdzie byłoby moje życie, gdyby Jego ofiara i to, co później się zadziało, nie miało dzisiaj mocy w moim sercu? Nie wyobrażam sobie tego, ale dzięki temu mogę być zwycięski. Zaangażuj swoje życie w modlitwie. Myślę, że jedną z najsłabszych rzeczy dzisiaj w chrześcijaństwie to jest zaangażowanie Kościoła w modlitwę. I to nie tylko pomodlenie się, ale naprawdę w bój modlitewny. I nawet nie tylko wtedy, gdy spotykamy się w poniedziałek, choć wierzę, że to są bardzo ważne spotkania. Często też mamy prorocze słowo, mamy prowadzenie. I zawsze znajdzie się jakiś powód, dla którego nas tutaj nie ma. I są to ważne powody. Dlaczego? Bo gdzieś tam trzeba zapłacić cenę, aby wyrwać ten czas. Ale gdyby to było związane z czymś, co dla nas jest ważne, to z pewnością znaleźlibyśmy tą godzinę, by poświęcić, by tutaj razem wołać do Boga. A gdyby trzeba było całą noc spędzić, albo cały tydzień, albo cały miesiąc, tylko modląc się i wołając do Boga, aby przyszła Jego obecność, aby Jego wola się objawiła, aby Jego chwała wkroczyła w życie Kościoła. Kiedy byliśmy na tej wycieczce naszej i zwiedzaliśmy te piękne miasta. Charakterystyczną rzeczą podobną do naszej kultury jest to, że tam jest kościół na kościele. Człowiek wychodzi z jednego i wchodzi do drugiego praktycznie. Przerażającą rzeczą jest to, że wszystkie te kościoły są tylko reliktami. Często są to muzea, które ludzie odwiedzają, patrzą w górę, patrzą w bok, ale nie ma tam życia. Może jakieś poszczególne osoby gdzieś tam próbują skupić się na chwilę w modlitwie, ale są puste. Co się wydarzyło? Myślę, że kiedyś były tętniące jakimś życiem. Już nie chcę oceniać doktryny, nie chcę wchodzić tak głęboko, ale były pełne ludzi. Dzisiaj świecą pustkami, dzisiaj inne świątynie się wypełniają. Jaki bój przegrała Italia, jaki bój przegrywa Polska, jaki bój mogę przegrać ja, jeżeli moje serce stanie się tylko reliktem wspomnień z przeszłości, a nie żywym doświadczeniem obecności i realności Chrystusa dzisiaj. Potrzebuję codziennie staczać bój modlitewny, wołając do Niego, zgadzając się z Jego wolą. Jestem przekonany, że ktoś z was dzisiaj przeżywa jakąś duchową walkę. Może coś pojawiło się na horyzoncie, coś, co jest dla ciebie wyzwaniem, trudnością. Może są to konflikty wewnętrzne w rodzinie, a może inne sytuacje życiowe. Ja nie mam takiej wiedzy. Jak się modlimy, to czasami Pan nam coś pokazuje wyraźnie. Ale jeżeli tak jest, to jedynym słowem, które dla ciebie mam, to weź przykład z Pana Jezusa, aby wołać do tego momentu, aż przyjdzie Jego wola. A ty powiesz na nią swoje zdecydowane tak i Bóg poprowadzi cię dalej. Gwarantuję ci, moja siostro, mój bracie, że odpowiedź przyjdzie z nieba. Czy kiedykolwiek Bóg was zostawił, powiedzcie, moje siostry? Czy On nas kiedykolwiek zawiódł? Czy kiedykolwiek powiedział, jestem tobą niezainteresowany?
Kiedy jego dziecko woła, Pan przychodzi i odpowiada. Czasami nawet milczenie może być odpowiedzią, ponieważ my już znamy Jego wolę, a On tylko poprzez to chce, żebyśmy to jeszcze głośniej usłyszeli w naszych sercach, abyśmy mogli powiedzieć nasze tak i nasze amen, a później wyjść i realizować. Ale gwarantuję Ci, że kiedy zwyciężymy, to pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, zaczyna towarzyszyć naszemu sercu i kierować naszym życiem dalej. Wiem, że wielu ludzi, którzy są powoływani też do Boga, do służby, musi stoczyć taką walkę osobistą, aby powiedzieć zdecydowane Chrystusowi tak, ponieważ będzie związana z tym pewna cena. Może jakaś rozgrywka jest w naszym życiu między grzechem a nami i musimy stoczyć ten bój, aby powiedzieć zdecydowanie grzechowi nie. Aby zerwać to, co niemoralne, to, co nieetyczne, to, co nieprawe, to, co jest niegodne naszego Boga, potrzebujemy stoczyć taki bój, aby powiedzieć naszemu Chrystusowi tak, aby On mógł triumfować i On przyjdzie i umocni się, da się siłę do tego i poprowadzi się dalej. W przeciwnym razie nie wyobrażam sobie naszej drogi, nie wyobrażam sobie chwalebnej drogi za naszym Panem. Wierzę, że jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy doświadczać Jego mocy i Jego łaski, prawda? I później Pan Jezus w tym śmiertelnym boju gorliwie się modlił. Zobaczcie, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. Jego zaangażowanie w modlitwę wzrastało, może nawet Jego głos podnosił się do góry. Jego ręce może to wyrażały, ale najbardziej chyba wyraziste było to, gdy krwawe krople potu zaczęły spływać na ziemię. Napięcie emocjonalne, bój był tak wielki, że tuż pod skórą naczynia krwionośne zaczęły pękać, łącząc się z potem. Pomyślcie, jak wielkie musi towarzyszyć temu napięcie. Ja pamiętam, jak wiele lat temu jechałem z pastorem Waldemarem, małym Fiatem jechaliśmy do Ciechanowa na spotkanie pastorów, liderów i później wracaliśmy i została nasz zamieć śnieżna. Co tam się działo? Jeszcze takich zawieruchy nie widziałem. Pogoda zmieniła się diametralnie i my tym maluszkiem jeszcze na letnich oponach śniegu padało bardzo dużo i bardzo szybko. Jechaliśmy może 20 na godzinę i pamiętam, jak wycieraczki nie nadążały ściągać tego śniegu. My tym maluszkiem próbujemy się posuwać do przodu. A tu i tak Mercedesy, Volkswageny i inne samochody w poboczach leżały. Opisuję fakty, to nie jest naprawdę tylko moja fantazja, ale tak było. A my mimo wszystko posuwamy się naprzód. Jaki ja bój stoczyłem. Przyjechaliśmy może 4 godziny po czasie. Moja żona już próbowała dzwonić po szpitalach, już miała dzwonić, żeby szukać mnie, czy gdzie tam leżę pod jakimś respiratorem. Ale kiedy wszedłem do domu, ona mówi, co się stało z twoimi oczami? Wiecie, napięcie było tak duże, że moje oczy były zakrwawione. Naczynia krwionośne pękały mi. Pomimo, że ufałem Bogu, pomimo, że kocham Boga, pomimo, że mam pewność życia wiecznego, napięcie było tak duże. Bo ja wiedziałem, że walczę o życie. Marysia się śmieje, bo wie, że to jej też prowadził, nie? Ale zwyciężyliśmy, łaska Boża ponad wszystko. Ale nie wiem, co to znaczy, gdy pot musi połączyć się ze krwią, żeby spłynąć. Jak wielki bój, jak wielkie natężenie, jak wielki wysiłek temu towarzyszy. Chcielibyśmy, żeby modlitwa była tylko radosnym doświadczeniem, ale czasami jest ciężkim bojem, przez który Bóg nas przeprowadza. Chce, żebyśmy byli w Niego zaangażowani. Słowo Boże mówi, że mamy przywdzieć całą zbroję Bożą, aby ostać się przeciwnością, aby nie dać pokonać się diabłu. I później mówi, modląc się, nieustannie wołając do Boga, wiedząc, że jest coś do wywalczenia. Może nasze dzieci wpadły w sidła grzechu i diabła. Czy myślicie, że on je tak chętnie odda, jeżeli nie będziemy walczyć o to? Że je tak po prostu puści, powie, nie chcę? Będzie je trzymał, ale wierzę, że gdy będziemy się modlić, te kajdany będą skruszone, że przyjdzie odpowiedź z nieba. Wy również? Że Bóg ma moc przemieniać nasze małżeństwa, nasze domy, naszą postawę, kiedy wołamy do Niego, kiedy wzywamy Jego imienia. Mamy wzór, a później wychodzimy pełni pokoju. Ktoś kiedyś napisał piosenkę, jak wielka o Panie zachodzi przemiana, gdy przed Twym obliczem uginą kolana. Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary, pustynia na ogród przemienia się wiary. Klękamy słabości i pełni boleści, stajemy bezmocą ogłaszać Twe wieści. Ktoś z Was zna tę piosenkę? Prawda, że piękna? I takiej właśnie modlitwy potrzebujemy w naszym życiu, aby przeciwstawić się złu, aby odeprzeć pokusem, aby walczyć o mojego brata, o moje życie, o moje godne życie z moim Panem, aby powiedzieć mojemu Panu tak, gdy wszystkie myśli, gdy wszystkie rzeczy chcą podpowiedzieć mi nie. Ale wierzę, że w Nim możemy być zwycięzcami. Wy również? Jeżeli teraz przechodzisz przez próby i doświadczenia, jeżeli teraz zmagasz się w swoim sercu z jakąś duchową walką i presją, ja chciałbym, by dzisiaj przyszedł anioł, który cię umocni. Widzicie, ten anioł nie jest tym, który daje moc. On był tylko po to, żeby podtrzymać Pana Jezusa, żeby mógł powstać, żeby nie przewrócić się tam z wysiłku. Tym, który nas wzmacnia, jest Jezus Chrystus. Czasami Bóg posługuje się również nami jako ludźmi, abyśmy położyli na kogoś ręce i modlili się, ale czy to znaczy, że my udzielamy mocy? Oczywiście przez nas Bóg może zadziałać, ale to On udziela Tobie mocy i wierzę, że również i dzisiaj na tym nabożeństwie może udzielić mocy każdemu z nas, abyśmy przeszli przez te góry problemów, zostali przez nie przeniesieni. Pan nie tylko usuwa góry i rzuca w morze, On sprawia, że przenoszeni jesteśmy ponad nimi, aby stanąć blisko Niego, aby stanąć na skalę i mieć z Nim społeczność i być zwycięzcami. Amen. Zachęcam Was, drogie siostry i drodzy bracia, walczcie, nie ustawajcie, nie poddawajcie się, nie lekceważcie tego oręża, którym jest modlitwa. Nie na darmo mamy przykład Pana Jezusa, który robił to we dnie i w nocy, który miał dobre zwyczaje, poświęcał temu czas, ale później w dolinach ślepi odzyskiwali wzrok, chromi chodzili, niemowy mówili, a ci, którzy byli opętani, byli uwalniani, tym, którzy byli biedni, była zwiastowana Ewangelia, Królestwo Boże rosło i kiedy my jako Kościół będziemy walczyć, Jego Królestwo będzie rosło. Bo do tego zostaliśmy powołani. Amen? Amen. Chwała naszemu Bogu.